Słowa Ewangelii według świętego Jana. Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko przez Nie się stało, a bez Niego nic się nie stało, co się stało. W Nim było życie, a życie było światłością ludzi, a światłość w ciemności świeci i ciemność jej nie ogarnęła. Pojawił się człowiek posłany przez Boga, Jan mu było na imię. Przyszedł on na świadectwo, aby zaświadczyć o światłości, aby wszyscy uwierzyli przez niego. Nie był on światłością, lecz aby zaświadczyć o światłości. Była światłość prawdziwa, która oświeca każdego człowieka, gdy na świat przychodzi. Na świecie było Słowo, a świat stał się przez Nie, lecz świat Go nie poznał. Przyszło do swojej własności, a swoi Go nie przyjęli. Wszystkim tym jednak, którzy Je przyjęli, dało moc, aby stali się dziećmi Bożymi, tymi, którzy wierzą w imię Jego, którzy ani z krwi, ani z żądzy ciała, ani z woli męża, ale z Boga się narodzili. A Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas. I oglądaliśmy Jego chwałę. Chwałę, jaką jednorodzony otrzymuje od Ojca, pełen łaski i prawdy. Jan daje o Nim świadectwo i głośno woła w słowach: Ten był, o którym powiedziałem, ten, który po mnie idzie, przewyższył mnie godnością, gdyż był wcześniej ode mnie. Z Jego pełności wszyscy otrzymaliśmy łaskę po łasce, podczas gdy prawo zostało nadane przez Mojżesza, łaska i prawda przyszły przez Jezusa Chrystusa. Boga nikt nigdy nie widział. Ten jednorodzony Bóg, który jest w łonie Ojca, pouczył. Oto Słowo Pańskie. Istniejemy dzięki temu, że Bóg jest Słowem, że taka jest Jego natura. Jest Słowem Stwórczym. Przez swoje stwórcze Słowo Bóg użyczył swojego istnienia światu, aby świat był przestrzenią życia dla człowieka, którego Bóg stworzył na swój obraz i swoje podobieństwo. I Bóg wypowiedział swoje stwórcze słowo także do innych istot żywych na tej ziemi, aby były środowiskiem życia dla człowieka. To przesłanie pierwszego opowiadania całej Biblii, pierwszego rozdziału Księgi Rodzaju. Człowiek jest jedyną istotą żywą na tej ziemi, pośród innych istot żywych, zwierząt, której istota, której tożsamość, której ja nie jest zakorzenione w biologicznym, cielesnym wymiarze, ale w wymiarze boskim, w wymiarze ducha. Bo Bóg nie ma ciała. Podobieństwo do Boga to duchowy wymiar. I tożsamość każdego człowieka, jego ja, to duchowe ja, a nie biologiczne. Dzięki temu, że Bóg jest Słowem, jak słyszymy w pierwszym tekście Ewangelii według świętego Jana, istnieje wszystko, co istnieje, świat, zwierzęta i ludzie, ale ludzie zawdzięczają swoje istnienie temu szczególnemu Słowu Boga, rodzicielskiemu Słowu Boga, bo stworzył człowieka na swój obraz i podobieństwo. Jako rodzic, jak rodzice widzą podobieństwo w swoich dzieciach, tak Bóg, który stworzył człowieka, widzi podobieństwo do siebie w każdym stworzonym człowieku. I to jest prawdziwa godność człowieczeństwa, nasza godność. Jedynie człowiek jest na tej ziemi dzieckiem Boga przez podobieństwo do swojego Stwórcy. Tylko w podobieństwie do Boga człowiek jest człowiekiem, jest sobą. Słowo stwórcze Boga w Księdze Rodzaju w pierwszym rozdziale stało się wkrótce potem słowem zbawczym według opowiadania drugiego tekstu Biblii. Od Księgi Rodzaju trzeciego rozdziału Bóg również wypowiadał słowa zbawienia. Po słowie stwórczym, gdy zaczęła się historia tragiczna człowieka, Bóg zaczął być słowem zbawczym. W historii świata stwórcze słowo Boga było jednak dalej aktualne i działające. I tak modlący się grzesznik Dawid potrzebował nie tylko Bożego słowa zbawczego, czyli przebaczenia swoich grzechów, wymazania, unicestwienia winy, ale potrzebował także w dalszym ciągu Bożego Słowa Stwórczego, aby być w stanie znowu żyć w więzi z Bogiem po przebaczeniu, aby dalej nie grzeszyć tak, żeby zerwać życiodajną więź z Bogiem. W psalmie 51, który jest modlitwą Dawida według przekazu natchnionych tekstów, modli się najpierw ten wielki grzesznik Dawid o konieczne słowo zbawcze Boga. Zmiłuj się nade mną, Boże, w swojej łaskawości, w ogromie swego miłosierdzia wymasz moją nieprawość. Obmyj mnie zupełnie z mojej winy i oczyść mnie z grzechu mojego. Uznaję bowiem moją nieprawość, a grzech mój jest zawsze przede mną. Tylko przeciw Tobie zgrzeszyłem i uczyniłem, co złe jest przed Tobą. Także się okazujesz sprawiedliwym w swoim wyroku i prawym w swoim sądzie. Oto zrodzony jestem w przewinieniu i w grzechu, poczęła mnie matka. Oto Ty masz upodobanie w ukrytej prawdzie. Naucz mnie tajników mądrości. Pokrop mnie hizopem, a stanę się czysty. Obmyj mnie, a nad śnieg wybieleję. Sprawym mu słyszał radość i wesele. Niech się radują kości, które skruszyłeś. Odwróć oblicze swoje od moich grzechów i wymasz wszystkie moje przewinienia. To modlitwa o konieczne słowo Boga, o Boga, który jest słowem. Modlitwa o konieczne słowo zbawienia, czyli o przebaczenie grzechu. A dalej w psalmie 51 modli się następnie Dawid, grzesznik, o to, co ma być po przebaczeniu. Chce zacząć nowe życie, ale wie, że nie stać go na to. Nie wierzy w siebie, ale wierzy w Boga Słowo. I dlatego modli się dalej o konieczne słowo stwórcze Boga, po tym jak słowo zbawcze przebaczyło mu. To słowo stwórcze ma mu umożliwić dalsze nowe życie po przebaczeniu, ale żeby to było prawdziwie nowe życie, czyli bez grzeszenia, potrzebuje kolejnego słowa, słowa stwórczego, które nie skończyło się na początku, kiedy został Dawid stworzony jako człowiek, ale dalej jest aktywne w jego życiu, usprawniając go, umożliwiając go, stwarzając go na nowo. O nowym stworzeniu mówił również Bóg w Jezusie Chrystusie w Ewangelii Jana, w nocnej rozmowie z Nikodemem: trzeba wam się powtórnie narodzić. I tak modli się Dawid dalej po przebaczeniu w Psalmie 51. Stwórz, o Boże, we mnie serce czyste, odnów w mojej piersi ducha niezwyciężonego. Nie odrzucaj mnie od swego oblicza, nie odbieraj mi świętego ducha swego. Przywróć mi radość z Twojego zbawienia i wzmocnij mnie duchem ochoczym. Chcę nieprawych nauczać dróg Twoich i nawrócą się do Ciebie grzesznicy. Od krwi uwolnij mnie, Boże mój Zbawco, niech mój język sławi Twoją sprawiedliwość. Otwórz moje wargi, Panie, a usta moje będą głosić Twoją chwałę. Ty się bowiem nie radujesz ofiarą, nie chcesz całopaleń, choćbym je dawał. Moją ofiarą, Boże, duch skruszony, nie gardzisz, Boże, sercem pokornym i skruszonym. Słowo zbawcze Boga zatem jest konieczne, aby przez przebaczenie grzechów, przez unicestwienie win uwalniać człowieka ze zniewolenia zła i przywracać mu utraconą godność dziecka Bożego. I dalej słowo stwórcze jest konieczne dalej, aby po przebaczeniu grzechów człowiek mógł żyć nowym życiem w odzyskanej godności dziecka Bożego. I obu tych słów, zbawczego i stwórczego, razem potrzebujemy na życie. Tak jak potrzebował Dawid w Psalmie 51. Oba te słowa Boga, Bóg jako słowo zbawienia i Bóg jako słowo stwarzania, dopiero te słowa razem dają pełne i skuteczne zbawienie człowiekowi. Żadnego z tych słów nie może zabraknąć w naszym życiu. I dlatego w tej modlitwie Psalmu 51 jest prośba o oba słowa Boga. O Boga słowo zbawcze i Boga słowo stwórcze. Na świecie było słowo, słyszymy w dzisiejszej Ewangelii. W życiu świętego proboszcza z Ars, Jana Vianney, doszło do następującego zdarzenia. Grupa bojowych ateistów z Paryża przyjechała do Ars, aby stawić czoła temu prostemu księdzu, który był już wówczas czczony jako święty. Zatrzymali się w gospodzie i jednego z nich wysłali do księdza w kościele, aby go wybadał. Kiedy ten wrócił, był całkowicie wycofany i powiedział do pozostałych: uspokójcie się, widziałem Boga w człowieku. I tak poznał, że proboszczu z Ars, Janie Vianney, na świecie było słowo, które oświeciło człowieka, w którym przebywało, prostego proboszcza z Ars. A dalej od świętej Katarzyny ze Sieny wiemy, że gromadziła wokół siebie wielu ludzi. Ona prosta, niewykształcona. Także mężczyźni, chociaż było to średniowiecze i pozycja kobiety nie była tak utrwalona, ona pociągała jednak, ta prosta kobieta, młoda kobieta, swoją duchową osobowością, bo na świecie było Słowo i Słowo stało się ciałem nie tylko w Betlejem, ale również w niej, w Katarzynie ze Sieny. I dlatego wszyscy ci ludzie, często dumni z o wiele wyższych warstw społecznych, zwracali się do niej, prostej, młodej kobiety, jako do duchowej matki. Kiedy przywołały na pamięć różne postaci świętych ludzi w historii Kościoła, aż do naszych czasów, nie tylko tych wyniesionych na ołtarze, uderzające jest to w nich wszystkich, że mieli charyzmatyczny urok, potrafili gromadzić wokół siebie ludzi, inspirować ich ideałami Boga. I te inspiracje w nich płonęły. Taka historia między Bogiem a człowiekiem nieustannie powtarza się w każdym pokoleniu, także i w naszych czasach. I w naszych czasach nie brakuje takich ludzi, których Słowo, Bóg Słowo, staje się ciałem, staje się rzeczywistością. Ewangelista Jan tak to opisuje w pierwszym rozdziale swojej Ewangelii. Wszystkim, którzy je przyjęli, którzy przyjęli Słowo, dało moc, aby stali się dziećmi Bożymi. Inaczej mówiąc, Bóg jest tak atrakcyjny w swojej chwale, czyli przyciągający ludzi, i tak atrakcyjny w swojej doskonałości i pięknie, że daje moc, aby się stać do Niego podobnym na swoich drogach życia, czyli stać się Jego dzieckiem. Im bardziej człowiek jest otwarty na Boga, na Jego słowa, tym łatwiej jest Bogu świecić nieziemskim światłem przez takiego człowieka i przyciągać ludzi do siebie dla ich zbawiennego dobra. Tak Bóg dokonuje zbawiania, ratowania ludzi, będąc Słowem w innych ludziach, Słowem, które w nich staje się ciałem i staje się światłością ludzi. Przez chrzest w imię Boga i Syna i Ducha Świętego, w imię Boga Trójjedynego, to Słowo zamieszkuje w każdym człowieku, w jego sercu, w jego duszy. Ale każdy ochrzczony powinien zadawać sobie nieustannie pytanie, czy Bóg jest tym wielkim samotnym w moim sercu, czy też jest we mnie u siebie, bo i ja ze swej strony jestem w Nim. Czy On jest tylko Słowem we mnie, czy ja staję się Jego Słowem? Oto pytanie każdego dnia i prośba do Boga każdego dnia, aby tak się z nami stawało. Jeśli uważnie posłuchamy dzisiejszej Ewangelii, usłyszymy wszystkich, którzy Go przyjęli, wszystkich, ich uczynił dzieckiem Boga, dał moc, aby stawali się dziećmi Boga. I wówczas odkryjemy, że jest tu także wyrażona nasza świadoma decyzja, świadome działanie, bo my mamy się zdecydować, czy chcemy przyjąć Boga jako Słowo w naszym życiu, czy nie. Tak działa Bóg, nie przemocą, ale mówieniem do nas, przekonywaniem nas. I gdy powiemy Mu tak, w całej naszej wolności, wtedy dzieje się, że i my stajemy się Słowem Boga dla innych. Tak działa Bóg w stosunku do każdego człowieka. Szanuje godność wolności. Innymi słowy, drzwi naszej duszy możemy otworzyć Bogu tylko od środka. Bóg nie otwiera ich od zewnątrz przemocą. Takimi byli i są mistycy, to znaczy ludzie prawdziwie wierzący, tacy, którzy uznają i utrzymują intensywną wewnętrzną komunikację z Bogiem na co dzień i żyją z Nim na co dzień w intensywnej duchowej wspólnocie. I słyszymy w dzisiejszej Ewangelii, że to Słowo dało moc, abyśmy się stali dziećmi Bożymi. Kluczowym jest tutaj słowo moc w kontekście stania się dziećmi Bożymi. Co to za moc? Teresa z Lisieux opisuje jedno ze swoich pierwszych intensywnych doświadczeń wysłuchanej modlitwy, modlitwy wiary. Dowiedziała się przypadkowo z gazety, że 31 sierpnia 1887 roku miał zostać stracony morderca Prancini. Nie okazywał skruchy, nie chciał widzieć się z kapłanem. I Teresa, wówczas 14-letnia w zakonie, modliła się o nawrócenie tego mordercy. I rzeczywiście niedługo potem przeczytała znowu z gazety, że przed egzekucją niespodziewanie ten człowiek wyspowiadał się ze swoich grzechów i że otrzymał rozgrzeszenie sakramentalne. Teresa poczuła, że jej żarliwa modlitwa została wysłuchana, a później z podobną dziecięcą ufnością kierowała wszystkie swoje modlitwy do Boga. Powodem, dla którego jej modlitwy były wysłuchiwane, nie było to, że była aż tak dobra i doskonała, lecz to, że złożyła Bogu szczególną ofiarę, swoją dziecięcą ufność. Była dzieckiem Boga w swoim modleniu. I z tą dziecięcością Boga zwróciła się żarliwie do Boga i tak pomagała zbawiennie grzesznikom, temu grzesznikowi, Pranciniemu również. I na swojej drodze do określonej formy świętości mogła wymienić główne cechy swojej duchowej drogi. Pisała o tym w następujący sposób. Stać się kimś większym o własnych siłach jest niemożliwe. Muszę zaakceptować siebie taką, jaką jestem. Nie ma wcale usiłować wzrastać własne wysiłki. Jezus nie wymaga ode mnie żadnych wielkich czynów, tylko oddania się i wdzięczności. I nie mam innego sposobu, aby udowodnić Bogu swoją miłość, niż czynić nawet najmniejsze rzeczy z miłości do Niego. Nie zniechęcę się z powodu moich błędów. Dla Teresy pokora i żarliwe prośby nie były sprzecznością. Ponieważ była dzieckiem Boga, ufała Bogu miłosiernemu i potrafiła być czarująco nieumiarkowana w swoich prośbach wobec Boga, modlitwach prośby. A ponieważ zwykle nie prosiła dla siebie, ale dla innych, z tego powodu Bóg ją często wysłuchiwał i nie groził jej żaden egoizm, dlatego że bywała wysłuchana. Każdy, kto ma dziś odpowiedzialną pracę, często czuje się chronicznie przytłoczony, ponieważ wymaga się od niego, aby był zawsze dostępny i przystępny, zawsze gotowy, mający właściwe rozwiązania problemu, zawsze bezbłędny, niezawodny, będący geniuszem motywacji dla pracowników, posiadający wiele innych pozytywnych cech. I takie oczekiwania przytłaczają niejednego i niejedną. Takie wymagania i oczekiwania można nieustannie znaleźć w ogłoszeniach zawierających oferty pracy. I wiele poradników mówi o tym, jak stać się skutecznymi i dobrze funkcjonującymi ludźmi. Czy możemy zatem zaakceptować fakt, że jesteśmy często tak ułomni, tak mali jako stworzenia i tak zależni od tego, kto nas stworzył, i potrzebujemy modlitwy, prośby nieustannie? Czy możemy mimo to zaakceptować, że jesteśmy małymi wobec tego, kto nas stworzył, ale kto nas kocha miłością miłosierną? I że takich ofert do pracy w swojej winnicy nam nie stawia. Jeśli jesteśmy uczciwi, znamy swoje słabe, krytyczne punkty, ale jeśli jesteśmy także prawdziwie pokorni, możemy je również uznać i iść dalej. Oto co oznacza słowo pokora. Mieć odwagę spojrzeć na swoje ograniczenia i słabości, nie gardząc sobą, ponieważ jest się dzieckiem ukochanym Boga, uwierzyć w to, co mówi Ewangelia dzisiejsza. Dało moc to słowo, abyśmy stali się dziećmi Bożymi. Każdemu, kto tego doświadczył, kto także doświadcza w dzieciństwie miłosiernych rodziców, łatwiej jest osiągać życiowe cele. I gdy doświadczymy Boga jako naszego rodzica, który daje nam moc, abyśmy stawali się Jego dziećmi, to wtedy będziemy odnajdywać drogę do własnej wolności, dziecięcego zaufania i sukcesu i owocności w życiu, mimo wszystko. Nasze ograniczenia nie muszą nas popychać do ucieczek przed Bogiem i ludźmi. Miłosiernego Boga możemy przyjąć w sobie jako Jego dzieci, bo nie jesteśmy sierotami pośród ludzi. Jesteśmy naprawdę dziećmi Boga.